supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dziś w studiu mam ogromny zaszczyt gościć Barbarę Sadowską, przewodniczącą Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.
Witam serdecznie. Miło mi też wrócić w latach do Państwa, na Państwa antenę.
Jest Pani super mocną i co do tego absolutnie nie ma żadnych wątpliwości.
Boże, no nie postrzegałam tak siebie. Po prostu wszystko to, co przez te ponad już 30 lat robimy, no było jakąś taką konsekwencją tej pierwszej naszej życiowej decyzji, żeby w latach transformacji zabrać rodzinę i zamieszkać w pierwszym domu Barki w opuszczonej szkole.
To od początku. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. W tym roku obchodzą Państwo 35-lecie działalności. Zaczęło się wszystko we Władysławowie. Brzmi jak nad morzem, ale to jest Władysławowo w Wielkopolsce. I co Państwa skłoniło, Panią i Pani męża, do tego, żeby właśnie w tych ciężkich latach, w tym ciężkim czasie skupić się na pomocy innym?
Ja myślę, że jest też w każdym człowieku jakiś wsad od przodków, od rodziny. To jest jedna kwestia, który uwrażliwia, czyni nas wrażliwymi na pewne obszary życia, na jakąś niedolę innych ludzi. Z drugiej strony oboje byliśmy psychologami. Ja świeżo upieczonym psychologiem. No i ten czas transformacji, on był takim czasem naprawdę niezwykłym. Takie mieliśmy poczucie, że trzeba coś zrobić naprawdę ważnego dla tej odradzającej się ojczyzny.
Ale większość ludzi w tym czasie stwierdzała, że będzie zakładać biznes prywatny, że to jest ten moment, w którym można się wybić, zrobić karierę, realizować takie biznes. Biznesowe, można powiedzieć, pomysły na życie.
No, wiele osób tak w tym kierunku poszło, natomiast my jednak byliśmy zakorzenieni w szpitalach psychiatrycznych, w więzieniach, jako psychologowie, w domach poprawczych. Doświadczaliśmy historii dzieci, ludzi dorosłych, którzy nie mieli szans w ogóle na rozwój, na to, żeby się spokojnie uczyć, żeby doznać miłości, żeby ktoś powiedział im bajkę do poduszki, żeby mieli bezpieczny sen. Więc kiedy się po prostu pozna te historie, to potem, kiedy oni opuszczają te instytucje, w których my pracowaliśmy i pytają nas, mówiliście, że możemy gdzieś zacząć żyć od początku, gdzie my możemy, gdzie jest takie miejsce, żebyśmy nie wrócili do tego złego środowiska. No to wtedy, jak już się zrodziła ta więź między nami, ta odpowiedzialność, no to już trudno było powiedzieć, słuchajcie, radźcie sobie, bo jest wolny rynek i my otworzymy gabinet psychologiczny i będziemy wam doradzać, ale musicie mieć, nie wiem, z 200 zł, żeby zapłacić za poradę naszą, prawda? Więc no tak się nie dało po prostu. To też jest kwestia chyba jakiegoś ukształtowania. To nie jest pewnie nasza zasługa. No ktoś to jakoś w nas wlał, bo jednak wiele innych ludzi nie przejmowało się tak bardzo losem tych, którzy zostawali.
No, wspólnie jakoś z mężem usiedli Państwo przy, nie wiem, kawie, herbacie i stwierdziliście, że robimy to?
No to muszę powiedzieć, że to był taki proces, prawda? Bo no jakby te osoby do nas jakoś trafiały i mówiły, no, że one nie mogą tam wrócić, nie? Że tutaj we wsi to jest ta banda, z którą oni dawniej rozrabiali, na przykład po poprawczaku, nie? Po domach dziecka, że w ogóle nie wiedzą, gdzie mają pójść, prawda? Niektórzy po szpitalach psychiatrycznych mówili, że no tam w domu jest bardzo taka trudna atmosfera, takie napięcie, że oni właściwie jak tam wchodzą, to od razu mają głosy w głowie i słyszą jakieś zagrożenia. To było wiele tych osób. No i wtedy naprawdę jakoś tak przypadkowo ktoś powiedział, że we Władysławowie stoi pusty budynek szkoły. Towarzysz Szydlak wybudował tą szkołę w takiej wiosce zabitej dechami koło Lwówka Wielkopolskiego dla jakiejś nauczycielki, którą podobno darzył sympatią.
O, taka historia taki, miejsca.
Piękny taki budynek, no ale oczywiście 20 lat stał pusty, więc był bardzo już zniszczony, nie było już kaloryferów, powyrywane instalacje elektryczne, dachówki z dachu zerwane. No ale ktoś powiedział, że to stoi ten budynek, no i myśmy tam pojechali z grupą ludzi, która już wokół nas się jakoś tak utworzyła, bo jeszcze zanim powstało Władysławowo, to takie kluby na osiedlach robiliśmy. No gdzie chcieliśmy się z tymi osobami spotykać. Te kluby właśnie no tak nas łączyły. To były popołudniowe spotkania. Przychodziliśmy, rozmawialiśmy i z tymi potencjalnymi mieszkańcami wyjechaliśmy na taki rekonesans, żeby zobaczyć ten budynek. No i nam się bardzo spodobał, że to na wsi tam, gdzie to było bardzo zimno, że w budynku było zimniej niż na zewnątrz. Przyjął nas kierownik szkoły wiejskiej, która była opodal. No i podjęliśmy wtedy decyzję, że może rzeczywiście spróbujmy razem zamieszkać. No, mnie się to wydawało takie romantyczne, takie właśnie, takie bohaterskie trochę nawet. Zawsze miałam takie poczucie, że muszę zrobić coś w życiu ważnego. I to się jakoś tak mi... no, ziszczało w tej podróży.
1989 rok, młode małżeństwo, wspomnijmy tu Tomasza Sadowskiego, Barbara Sadowska, młode małżeństwo podejmuje decyzję, żeby na 8 lat, czytam tutaj z tej historii, zamieszkać z ludźmi uznawanymi społecznie za kompletny margines.
Tak. No, dla nas oni nie byli zupełnie obcymi, ponieważ, ja mówię, myśmy ich już znali z więzień, ze szpitali psychiatrycznych, z zakładu poprawczego. Był też taki etap, że właśnie poznawaliśmy się w tych klubach, więc to była taka grupa ludzi już troszkę się znająca. No ale tak, taką decyzję podejmujemy. Wiem, że to była decyzja dla wielu ludzi jakieś, nie wiem, no szalona. Moja mama mówiła, że zmarnuje dzieci. No, że
mieliśmy
dwie córeczki. Mhm. Trzecia się w 91 roku urodziła, już jak tam mieszkaliśmy od 2 lat. Że dzieci nauczą się od tych naszych przyjaciół złych rzeczy, bo przecież oni przychodzą ze złych środowisk, ze złymi nawykami. Ale my wiedzieliśmy, żeby właśnie, i być może to też było jakimś powodem, żeby stworzyć tam więzi rodzinne, żeby był wspólny stół, żeby była atmosfera domu rodzinnego, przyjaźni. Ze względu na dzieci, które tam były nie tylko nasze, ale i inne mamy samotne przychodziły z dziećmi, prawda?
To ile osób tam zamieszkało w tym domu?
Z nami na początku 25, potem kiedy dom już miał ponad 30-35, zaczęliśmy szukać innych miejsc, bo nie chcieliśmy już mówić ludziom, którzy pukali, no nie mamy miejsca. Więc tam w okolicy były inne puste budynki, czy nieużywane i je otrzymywaliśmy lub nabywaliśmy za symboliczną złotówkę. Też w ogóle to było takie ciekawe, że te osoby, które mieszkały z nami, naprawdę, że widać było taki postęp w ich charakterach, tak na dobre, nie? Że tak jakby dokopywali się jakiegoś lepszego siebie, prawda?
Ale to trzeba być też niesamowicie dobrym człowiekiem, żeby to dobro dostrzegać w osobach, które miały trudny życiorys.
No ale to było tak, że był wspólny stół, wspólne śniadanie, potem mieliśmy jakąś pracę, bo trzeba było przecież mieć warzywa, świnki, jakoś trzeba było żyć. Nikt przecież wtedy nie było dotacji, nikt nam nie powiedział, państwo Sadowscy, ale jaki wspaniały pomysł, a dostaniecie dotacje. Poszliśmy tak, jak staliśmy, ze skromnymi, jeszcze na początku przez rok, pensjami psychologów, bo byliśmy zatrudnieni w zespole opieki zdrowotnej jako psycholodzy, w systemie wtedy służby zdrowia. Potem te ZOZ-y likwidowano i przyjechał do nas dyrektor ZOZ-u i mówi, no ale to w ogóle nie przypomina służby zdrowia, co wy tu robicie. Gdzie tu kitle? Gdzie tu przyjęcia? Wy tu ziemniaki obieracie? Wy tutaj, kurczę, kury jakieś biegają? Gdzie tu jest izba przyjęć? A my mówimy, no bo to jest taka terapia, taki trening pracy, to jest takie odbudowywanie więzi, zdobywanie nowego doświadczenia, lepszego niż to, które się miało kiedyś. No ale dyrektora to nie przekonał. Powiedział, że no niestety musimy państwa zwolnić, jesteście państwo na bezrobociu. No i tak się zaczął nasz etap wielu lat bycia na bezrobociu. Oczywiście, że mogliśmy iść pracować do szkoły jako psycholodzy, nie wiem, do szpitala jako psycholodzy kliniczni, bo oboje byliśmy psychologami klinicznymi. Ale no nie można było już wtedy tego miejsca zostawić, więc to był trudny moment, jak to będzie, no ale byliśmy wszyscy w tej samej sytuacji. Nikt z nas nie miał właściwie już wtedy, oprócz jakichś tam zasiłków, środków do życia i wiedzieliśmy, że musimy wypracować środki, żeby tam żyć. No i chodziliśmy do lokalnych farmerów. Ja gotowałam z dziewczętami, które tam były. Tomek remontował ten budynek, ale też była wielka solidarność społeczności lokalnej. My często słyszymy, że społeczność lokalna nie chce takich osób, ale tutaj to chyba było za sprawą tego niezwykłego proboszcza, który zebrał wszystkich parafian i nas, wziął nas tak przed ołtarz i mówi, że tutaj po prostu będą mieszkać osoby, które odmieniają swoje życie. Przyjmijcie je serdecznie, dzielcie się tym, co macie. i wiedzą i może jakimiś sadzonkami, a może jakimiś zwierzętami. Dobrym słowem. To było niesamowite. Ten przyniósł nam sadzonkę czarnej porzeczki, ten jakieś małe kaczuszki, które mu się urodziły. Ktoś, prosiaka, prawda? Było dużo ogrodników w okolicy, bo taki rejon, gdzie jest wiele tuneli ogrodniczych, więc taki pan Borysionek normalnie uczył nas, jak sadzić pomidory, jak te czubki obrywać, żeby się nie rozrastały, żeby w owoc więcej wchodziło. Po prostu to było niesamowite. No i taka przyjaźń. Oni do nas, ci sąsiedzi, przychodzili na kawę, bo to był szkoła, gdzie w środku był duży hol i my w tym holu postawiliśmy takie stoły. Wszystko zbierane, nie? Jakieś meble ktoś nam przywoził. Potem ktoś z zagranicy się dowiedział, że my jesteśmy, więc cały wielki tir wszystkiego, co było potrzebne w tym domu. Myśmy się z tą wioską dzielili. Komitet powstał. No taka była niesamowita relacja. No i w tych warunkach właśnie wychowywały się dzieci. I one naprawdę uczyły się właśnie tego, co chciałabym, żeby się w każdym domu dziecko mogło uczyć. Że ktoś, kto źle wygląda, ktoś, kto robił złe rzeczy, że jeżeli stworzysz mu warunki, w których on na to złe doświadczenie będzie mógł wdrukować w siebie inne doświadczenie, że są ludzie, którzy nie kłamią, że są ludzie, którzy nie oszukują, że jest jakaś, nie wiem, odpowiedzialność potrzebna, jakaś wspólna praca. Jeżeli takie warunki stworzymy, to te osoby mogą naprawdę odkryć to, co każdy w nas ma, potencjał jakiegoś dobra, ale to jest przywalone tym odrzuceniem, tym złym dzieciństwem, tym biciem ojca czy matki, piciem. I nasze dzieci tego doświadczyły. I ja bym chciała, żeby wiele młodych ludzi przychodziło do nas, dotykało tych historii, rozmawiało z tymi braćmi. To jest wielki zasób poznania i nie tylko poznania. Tam, gdzie są wspólnoty, gdzie ludzie przemienili swoje życie, tam powinni przyjeżdżać politycy, studenci, profesorowie, szkoły, żeby zobaczyć, że jest możliwa przemiana. To jest wielka wartość.
Że nikt nie jest skreślony raz na zawsze.
Że nikt nie jest skreślony raz na zawsze. A czasami się patrzy na takie miejsca, żeby je omijać dużym łukiem. A to jest bardzo wielka strata, żeby nie dać sobie szansy posłuchania tej historii i też zrozumienia w sobie samym, że ja nie mogę tak ocenić tego człowieka, bo ja nie wiem, co mu się stało w tym życiu, dlaczego on taki jest.
Miała pani takie chwile zwątpienia na początku?
Są takie czasami momenty, na przykład, bo to nie jest tak, że przyszły osoby i one na przykład mówią: Boże, jak tu cudownie, ja ci pomogę. Nie, przyszły osoby nieufne. I mówiły: a czemu wy tak zrobiliście? Wy na pewno macie jakieś pieniądze, może macie konto w Szwajcarii. Co zrobiliście? Wzięliście dzieci? Coś tutaj mi nie gra. Coś tutaj... To niemożliwe, żebyście tak zrobili.
Nikt nie wierzył w państwa dobre intencje?
Że oni przychodzili zawsze z takiego poczucia, że jak coś się robi, to tylko po to, żeby... No dla pieniędzy, tak oni uważali, nie? O, im się nie mieściło w głowie, że my nie mamy wypłat. No to się nie mieściło w głowie.
To dzisiaj nawet jest trudne do objęcia umysłem.
A my wtedy po prostu mieliśmy taką kasę domu. Jednego z nich uczyliśmy kasjerem i wszyscy, którzy mieli jakieś tam, ktoś miał rentę, ktoś miał zasiłek, wpłacaliśmy jakąś część do tej kasy domu, łącznie z nami, więc my nawet nie dotykaliśmy tej kasy. Codziennie była po prostu taka informacja, ile mamy w kasie domu pieniędzy, ile wydaliśmy, ile zostało, taka transparentność. Albo na przykład mówili tak: zdajemy ci pościel. No bo to oni byli z domów dziecka, z poprawczaków i tam się zdawało komuś pościel. Ale ja mówię: ale tutaj nie ma praczek, tutaj wszyscy sami pierzemy, to ja bym chciała, żeby ktoś z was wziął odpowiedzialność za pranie pościeli. To znowu był proces.
Była pani też trochę taką mamą dla części z tych osób?
No, oni mówią na mnie do dziś, mama, często tak, no bo po prostu też nie mieli może takiej mamy w domu, w życiu, a to, że tam były nasze dzieci, to też tworzyło taką atmosferę rodzinną. Oni bardzo doceniali, że jakby te dzieci też były im powierzone, nie? Że jak przyszedł taki Heniu z więzienia, z Wronek i tak właśnie taki był nieufny, nie chciał usiąść do wspólnego stołu. Siadał zawsze na takim stoliku z boku i tam sobie jadł. Ja mówię, Heniu, czemu ty nie siadasz do wspólnego stołu? Ja jestem grypserem, ja grypsowałem, ja nie wiem, kto tu siedzi przy tym stole, może tu siedzą cwele. Grypserzy z cwelami nigdy nie usiądą razem do jednego stołu. I takie rozmowy, nie? I ja w ogóle na początku nie do końca wiedziałam, o co biega. Ale moja mała córeczka, Jadzia, pokazywała mu lalkę, mówiła, Heniu, lalka cię prosi, żebyś tu usiadł. I go ciągnęła za rękę. No i ten Heniu pewnego razu zmiękł i usiadł do tego stołu, nie? No i opowiedział swoją historię. Też, no to są niesamowite historie. No i ten Heniu był takie wyrazista przemiana, takiego człowieka, który 30 lat spędził w więzieniu, nie? Który sobie oko w tym więzieniu wydłubał. Jako protez, bo on nie mógł się odreagować na tych, jak on to mówił, klawiszy. No dzisiaj już takich więzień w Polsce nie ma, już jest, to się bardzo zmieniło. Oni byli źle traktowani często, ci więźniowie, i tak z brakiem godności. I taka złość w nim narastała. Więc on sobie wydłubał oko, miał szklane oko, nam potem pokazywał to oko. Miał tu gwóźdź wbity, tu miał gwóźdź wbity.
Między oczami. Więc
tak, no po prostu niesamowite historie, ale taka przemiana, że jak no, Heniu opiekował się konikami w barce, ktoś nam podarował koniki, ktoś nam podarował taką bryczkę piękną, to był pan Bugajewski, który w Pniewach produkował bryczki, nawet dla królowej Elżbiety.
Ten najbardziej Elżbiety znany drugiej. Producent.
Tak. I taką bryczkę nam podarował i Heniu woził tą bryczką dzieci we Lwówku na rynku, w koło rynku, nie? I Heniu miał takie bileciki. Heniu był tak uczciwy, tak solidny, że każdy nikogo nie przewiózł bez bileciku, nie? Każdy tam mu dawał 2 złote, potem się skrupulatnie rozliczał. Ilość biletów, ilość pieniążków, nie? No niesamowite.
Rozmawialiście kiedyś o tym, co by się stało z panem Heniem, gdyby nie trafił do barki, do wspólnoty?
Wiele razy Heniu w swoich świadectwach, nawet tu w waszym radiu, wtedy nazwanym Radio Merkury, to mówił, że on by po prostu już nie żył, że on pił na zabój, że on właściwie nie miał nikogo, czuł wielką samotność, że on jak pił, to się bił wtedy, miał agresję, że pewnie, mówi, utopiłby się w warcie albo gdzieś w jakimś miejscu zapomniany.
A nastąpił taki moment jego życia, że mógł powiedzieć, że był szczęśliwy?
Tak. Heniu powiedział, że był szczęśliwy. Heniu w ogóle bardzo kochał barkę. Tak, to była taka postać, którą my też kochaliśmy.
Dla której było warto to zrobić.
I dzieci go bardzo kochały i no naprawdę, i Heniu był taki, mówił, że ja jestem gotowy oddać życie za to miejsce. On jakby zaufał, on zobaczył, że to nie jest jakieś cwaniactwo.
Jak to jest możliwe, że Barbara Sadowska, tak wrażliwa kobieta, przez tyle lat mogła się spotykać z tak, i nadal spotyka się z tak ogromnymi tragediami? Jak to pani
dźwiga? To jest bardzo możliwe, dlatego że ja widzę ich przemianę. Ja jestem ciągle pod wrażeniem tego, jak oni mogą stać się fajnymi ludźmi, nie?
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Supermocne.
Jak my teraz wróciliśmy z Macedonii, gdzie pojechaliśmy z 10 ludźmi po takich przejściach, po więzieniach, po alkoholu, po narkotykach. Pojechaliśmy na wizytę studyjną dzięki temu, że barka pozyskała środki z Erasmusa. To też są cudowne te środki. Cztery dziewczyny, które tak zwane osoby towarzyszące i wspaniała dziesiątka barkowa z różnych domów po takich przejściach. No naprawdę, obcowanie z nimi no daje taką siłę, bo kiedy słyszy się, co oni przeszli, jak to się dzieje, że przez to życie w barce oni zamykają tamten rozdział i zaczynają się angażować, mówić prawdę, pomagać drugiemu. To nie może być taka służbowa relacja. To nie może być, że ja jestem tu wielka pani prezes.
No właśnie, bo chciałam to powiedzieć. Barka dziś jest ogromną organizacją, tak można już powiedzieć, a pani nigdy nie była takim prezesem siedzącym za biurkiem zarządzającym?
To znaczy, na pewno jest taka część, gdzie trzeba zarządzać i ja jestem też szczęśliwa, że moje córki zaangażowały się również i ich przyjaciele ze studiów, młoda kadra, młodzież, szlachetna, która zaczęła jako wolontariusze i wiele już takich działań koordynacyjnych przejęli oni. Ja teraz mam taką funkcję, nawet powiedziałabym bardziej formacyjną, budującą takie postawy też etyczne w nich, kształtującą, ale też w środowisku lokalnym.
Ducha Barki.
Tak, Ducha Barki, też w wójtach, w burmistrzach, żeby chcieli współpracować z takimi grupami. I pokazuje, jakie to jest ważne, żeby właśnie te osoby na przykład w barce mogą zrobić catering, żeby
ale
ktoś kupił ten catering.
Idzie pani, pakuje swoje rzeczy i jedzie pani do Macedonii z grupą dziesiątki.
No jasne, z grupą dziesiątki i to było tak wielkie przeżycie dla nas i taka radość dla nas i dla tych organizacji z Macedonii poznać bliżej ich historię i zobaczyć, jacy oni są wspaniali, jacy oni byli dżentelmeńscy, jacy byli prawdziwi w tej rozmowie z nami, jak oni po prostu opowiadali swoją historię Ministerstwu Pracy Polityki Społecznej w Macedonii, innym organizacjom. Tam wszyscy takie oczy i mówią, my też chcemy taką barkę, my też tam chcemy mieć barkę w Macedonii. Więc to mnie nakręca, że nawet te trudne doświadczenia ich życia nie są w stanie, bo one byłyby przygniatające, jakby ten człowiek nadal w tym tkwił. Ale kiedy się widzi, że on z tego wychodzi, no to po prostu to daje energię, to daje siłę. Ja jestem ciągle świeża, ja się nie wypalam, no naprawdę.
Widzę właśnie to takie niesamowite zaangażowanie, które po tylu latach, 35 lat barki, nie myślała pani o tym, żeby już to zostawić, już niech się toczy, przecież właśnie tak jak wspomniałam, to jest ogromna organizacja.
Barka ma jakby takie dwa filary, no powiedzmy nawet trzy filary. Jeden filar to, no najważniejszy filar w barce to te wspólnoty, nie? Te, gdzie ludzie przychodzą i gdzie naprawdę przemieniają swoje życie. No, oczywiście nie można powiedzieć, że to się zawsze udaje, że wszyscy są w stanie, ktoś przyjdzie na pół roku i powie, a co wy mi tu będziecie gadać? Ja piłem, piję i pił będę. Mówię, no to jesteś wolny, no możesz pić, tylko nie tutaj, u nas się nie pije, nie? To są samo pomocowe wspólnoty i w tych samo pomocowych wspólnotach następuje ta przemiana osób. I to jest serce barki. Ale mamy też centra integracji społecznej, to jest też bardzo ważne, o to Tomek bardzo walczył. To w ogóle też była wybitna postać. Można by wiele rzeczy i trzeba powiedzieć, że był takim wizjonerem, że był człowiekiem takim bezkompromisowym, że no bez żadnych pieniędzy. On parł do przodu i on uważał, że muszą się znaleźć rozwiązania. Jak jesteś w słusznej sprawie, jeżeli nie masz żadnych, wiesz, ukrytych intencji złych, jeżeli w tym jesteś uczciwy, oddany, to się znajdą rozwiązania. I on doprowadził właśnie taką współpracą z profesorem Jerzym Hausnerem, który uważam, że jest wielkim człowiekiem, no, ale właśnie Tomek doprowadził do tego, że powstało systemowe, ustawowe rozwiązanie o centrach integracji społecznej i zawodowej. Co to znaczy, że człowiek, który z ulicy nie ma nic, mieszka we wspólnocie barki, nie ma renty, nie ma ubezpieczenia, nie ma niczego, kierowany jest do takiego centrum i tutaj już wchodzi na jakiś warsztat, który my tworzymy. Może to być gastronomiczny, ogrodniczy. Pan marszałek doposaża finansowo te warsztaty, żeby one miały narzędzia. Jest instruktor w tym warsztacie i ta osoba nawyk pracy, etos pracy, odbudowuje nawyki pracy i dostaje taki rodzaj stypendium i to jest no, około 2000 zł. To już jest jakieś konkretne środki dla takiej osoby, która nic nie ma. I ten okres pobytu w Centrum Integracji zalicza się do okresu zatrudnieniowego, do renty emerytury. To jest tak zwane zatrudnienie socjalne. No jest to taki wyraz solidaryzmu. No to jest solidarność w najpiękniejszej takiej postaci, powiem, z tymi w najtrudniejszych sytuacjach. I teraz my jak tacy misjonarze, taką ewangelizację robimy w cudzysłowie, idziemy do gmin i uczymy ich, żeby oni też powoływali te centra integracji, czy takie przedsiębiorstwa solidarne, w których nawet się zatrudnia te osoby i też na to jest rozwiązanie ustawowe. Więc w Polsce tych centrów już jest tam, nie wiem, około 300, ale one nie są pod naszym zarządzaniem. One tylko jakby wyszły z tej naszej
idei.
Z tej idei, z tego naszego doświadczenia, że myśmy jeździli od gminy do gminy i im mówili, słuchajcie, zróbcie takie centrum, to będziecie mieli mniej ludzi w systemie pomocy społecznej. Potem, żeby to pokazywać, to właśnie osoby z tych centrów, z tych wspólnot jadą ze mną do gmin, do wójta i mówią o swojej przemianie. I wójt mówi, to my takich mamy od cholery w naszej gminie, ale ja nigdy nie wierzyłem, że oni się zmienią. A pan mówi, że oni się zmienią? Zmienią się. I ja jestem tym tym zdzichem pod biedronką z flaszką piwa. Ja jestem tym Romkiem, tak mówi Andrzej do wójta. Wójt mówi, dobra, powiedzcie nam, jak takie centrum założyć. Przyjeżdżają do nas na wizytę studyjną, uczą się tego i powstaje centrum. I tych centrum jest dużo. I jednocześnie mamy też, jesteśmy akredytowanym Wielkopolskim Centrum Ekonomii Solidarnej, czyli pokazujemy, że te osoby, które ktoś by powiedział, one już nic z nich nie będzie, a my je przywracamy przez te centra, przywracamy im sprawności i pomagamy im znaleźć miejsca pracy w tych przedsiębiorstwach solidarnych, które Barka wspiera, ma nawet na to dotację unijną. Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i dysponujemy. To jest też objaw wielkiego zaufania społecznego, że na najbliższe 5 lat Barka otrzymała środki na to, żeby wesprzeć utworzenie 250 takich miejsc pracy dla takich osób. Uzyskaliśmy prawie 30 milionów złotych. Z tego 65% idzie na te dotacje dla nich, uposażenie, narzędzia, sprzęty, więc to jest w ogóle niesamowite. I jeszcze za granicą siejemy. Czyli właśnie w Holandii, gdzie po prostu samorządy holenderskie przyjechały do nas i powiedziały, słuchajcie, ale wasi rodacy rozrabiają nas na ulicach, pomóżcie nam. I myśmy tam powołali barki i my tam współpracujemy z centrami. Tam na przykład w Holandii mamy takie mieszkanie wspólnotowe, treningowe, gdzie te osoby mogą, te, które nie są jeszcze tak kompletnie zdewastowane, to tam się odbudowują, ale jeżeli są już mocno wyniszczone ulicą, życiem takim, powiedzmy, bezdomniaka, który uczy się tam przetrwać, to jednak wracają do barki. A kto ich sprowadza? Ci, co kiedyś byli
w tej sytuacji. Rozmawiałyśmy chwilę przed rozpoczęciem programu. 24 tysiące osób ściągnęli państwo jako barka do Polski z zagranicy.
Tak. I ci liderzy barkowi ściągnęli.
Mieszkańców Szamotu.
Tak, bo to powstała najpierw barka w Anglii. Nie? Barka w Anglii to piękny przykład, bo tam urzędnik dzielnicy Hammersmithen Fulham przyjechał i powiedział, tyle ludzi tutaj na ulicach jest, a Polacy tak pięknie pracują z kolei. Walczyli o Anglię. A jakaś grupa, nie powiodło im się i ma problem, pomóżcie. I potem w Holandii, potem w Belgii, potem w Irlandii, potem w Islandii, teraz w Niemczech, we Francji, barka w Kanadzie, w Afryce, w Macedonii zakładamy, więc...
Bo to jest ogromny problem tych wszystkich, którzy wyjechali za granicę za marzeniami, nie powiodło im się i było im wstyd wrócić przez lata, wstyd przyznać się przed rodziną do porażki, wstyd przyznać się przed sobą do tego, że nie spełnili tego marzenia o tym, żeby się dorobić, żeby zmienić swoje życie i właśnie wrócić bogatym z tej zagranicy.
Tak, to jest naprawdę dramat, bo wielu z nich wyjeżdża z marzeniami. Tam na przykład są oszukani. Ktoś, na przykład jakaś firma, która mówi, że słuchajcie, my tutaj mamy produkcję ryb, idźcie do fabryki, tu gdzieś jakieś jest zbiorowe zakwaterowanie, umowę wam damy później, mija tydzień, drugi, trzeci, nie ma umowy, na końcu nie dają im w ogóle pieniędzy, oni nie mają za co żyć, idą na ulicę, a tamci biorą kolejnych, oszukują, nie? I to jest jedna grupa. Druga grupa, która tam wyjeżdża, czasami wyjeżdża z uzależnieniami. I tak ludzie myślą, że tu jestem uzależniony, ale tam pojadę, to będzie inaczej. Będzie lepsza praca, lepsze zarobki i tak
dalej,
niestety. Albo będę
długo pracował non-stop, nie będę miał czasu,
ale to niestety jest złudne. Zmianą miejsca nie rozwiąże się tego problemu. Ten problem rozwiązuje się taką świadomą pracą nad sobą, właśnie we wspólnocie trzeźwej ludzi i uświadamianiem, prawda, tych mechanizmów, skąd one się biorą, dlaczego jestem sfrustrowany. No, muszę mieć grupę wsparcia ludzi trzeźwych, a tam z reguły, jak człowiek pije, to idzie do tych, którzy piją, więc się jeszcze bardziej stacza. No, jest taka grupa, o której pani mówi, ludzi też młodych, którzy to oszukani, ale też po prostu,
nie wyszło,
prawda? I gdzieś tam na stacji autobusów w Wiktorii albo na stacji metra. Najpierw pierwsza noc, nic nie wiedzą, druga, trzecia, potem zimno, no to potem ktoś ich poczęstuje, nie? Tym sajdrem, czy tam, tam się łatwo dostaje pieniądze. Ludzie wrzucają tam bardzo chętnie. Można przetrwać na tych ulicach. No i te marzenia coraz bardziej się oddalają. Dzwoni żona, on okłamuje, że pracuje. Nie wysyła pieniędzy, więc w końcu w ogóle przestaje dzwonić. No i wtedy nasi liderzy barkowi, ci, co już mają lata trzeźwości, idą do nich i mówią, ja kiedyś też byłem w takiej sytuacji, chodźcie ze mną, wróćcie ze mną do barki, my wam pomożemy. No i 24 tysiące wróciło, ale większość z nich udało nam się połączyć z rodzinami, więc to jest, uważam, wielki sukces. Tylko 30% gdzieś przeszło przez te wspólnoty barki, no wielu poszło dalej. Barka jest takim miejscem, gdzie możesz zostać na całe życie. Bo to nie jest nikt, nikogo tam w barce nie karmi, każdy tam ma swój współudział, w sensie jak ma jakieś środki, to do tej wspólnej kasy wkłada, albo pracuje, coś robi, no sprząta, gotuje, remontuje, ale też może to być tylko etap w życiu, prawda? I jestem 2 lata, stanąłem na nogi, próbuję, szczególnie młodzi ludzie, prawda? I oni wybyli, no ale ciągle jest kolejka i do naszych wspólnot duża kolejka i do tych centrów integracji.
No właśnie, to są, można powiedzieć, że przez te 35 lat to są setki tysięcy uratowanych żyć. A jak zmieniły się te problemy z początku lat 90. do tych problemów, które mamy w 2024?
No, myślę, że więcej osób teraz ma jakieś takie poważne problemy psychiczne, nie? Że w tamtych latach to były jakby ofiary tej transformacji, nie? Że oni właściwie gdzieś jeszcze pracowali, bo przecież no, w latach 80. ludzie pracowali, wprawdzie często mówiło się, że to jest takie sztuczne zatrudnienie, no, ale pracowali, hotele robotnicze były i tak dalej, więc ci, co przychodzili, to oni mieli jakiś nawyk pracy. To nie było takie trudne, żeby powiedzieć, słuchajcie, jak chcemy tu mieszkać, musimy to wyremontować. Przecież mamy na przykład 2 bloki wzięliśmy w Chudobczycach, w stanie surowym, popegeerowskie. To nasi bracia, chłopacy, którzy tam mieli mieszkać, Tomek mówi, kurde, potrzebujecie pokoi? Proszę, remontujcie. Tutaj macie zaprawy, tam zbieraliśmy te materiały budowlane i remontowali. I oni byli, oni mieli fach w ręku, ktoś umiał dach zrobić, okna wprawić, nawet instalacje zrobić. Teraz przychodzi dużo młodych ludzi, którzy od młodych lat narkotyki biorą, którzy nie mają w ogóle doświadczenia pracy, którzy też te narkotyki powodują jakieś psychiczne zaburzenia. No my potrzebujemy już naprawdę psychiatrów do bardzo bliskiej współpracy. Tak jak dawniej, prawda, to był głównie problem alkoholu i właśnie tego, że były eksmisje, było to przejście z jednego ustroju w drugiego, ludzie zostali bez domów, no to potrzebowali ten dach nad głową, ale powiem szczerze, że mimo, że to były takie czasy, że nie było tych środków unijnych, że nie było tych dotacji, to jakoś myśmy sobie radzili, bo ten wkład tych osób był naprawdę ogromny, nie? A teraz, prawda, no to są osoby, które w ogóle nie są w stanie wiele z siebie wykrzesać. Czasami nam się udaje dla tych osób chorych psychicznie, właśnie Kasia, która z nami była teraz w Macedonii i tam w Chudobczycach działa z braćmi barkowymi, tam jest prawie 100 osób, to jest największa barkowa wspólnota, tam jest duży ogród, owce, świnie, tam mamy no, 400 hektarów ziemi, maszyny, narzędzia i tak dalej. Produkujemy owiec, zboża, warzywa. To ona mówi, że niektóre z tych osób chorych psychicznie znajdują się na ogrodzie. Coś tam powolutku dłubią, coś do siebie mówią. Też dużo osób jest na się z tą dwubiegunówką, czyli mają podwyższony nastrój i wiesz, wtedy mogą robić różne głupstwa. Potem jest taki okres zrównoważonego rozwoju i potem idą w depresję, nie? I też mogą robić głupstwa, więc no, coraz częściej jest potrzebna też właśnie obsługa psychiatry. No i jeszcze nowa grupa, no to uchodźcy, nie? To tego przecież wtedy nie było. Taka fala osób, która przybyła do nas z Ukrainy, w którą się włączyliśmy, nawet te kobiety przychodzą, płaczą, że one wykształcone, a tu bezdomni, a tu alkoholicy i tak dalej. ale słuchajcie, mija miesiąc, drugi, trzeci, a one mówią, Boże, my się czujemy tu jak w rodzinie.
Na pewno przełomowym momentem w życiu Barki był 2019 rok i śmierć pana Tomasza. Nie miała pani takiej chwili chociaż przemyśleń, że być może to jest ten czas, żeby to zostawić?
Nie, właśnie wręcz przeciwnie.
Czyli to, co się stało i dalsza kontynuacja pracy, rozwijanie Barki, bo tak jak pani mówi, to są kolejne projekty, to są już teraz też możliwości dotacji. To też jest taka pielęgnacja pamięci?
Tak, tak. Jest to no, wielkie zobowiązanie. No, mieliśmy do czynienia z wybitną postacią. Ja towarzyszyłam Tomkowi przez 33 lata i po prostu, no wiem, że to była postać po prostu nieprawdopodobna, aczkolwiek bardzo trudna we współżyciu. Jako żona często po prostu, no, cierpiałam, że on jest taki bezkompromisowy, że on taki nie patrzy, czy dzieci zmęczone, czy chore, czy ja ledwo żyję. Po prostu zawsze paru i nowe zadania brał, jakieś budynki stare, bo mówił, że to będzie szansa dla kolejnych. Ja mówię, Tomek, nie damy rady, nie damy rady. Zawsze widział do przodu i mówił, Boże, ty tak indywidualistycznie gadasz godzinami z tymi ludźmi, ale pomyśl, że ich jest miliony. Trzeba systemowo to rozwiązać. I pojechał do tego Hausnera i przekonał go. Przywiózł Jurka do nas. Jurek jak usłyszał, zobaczył to wszystko, mówi, to musimy to wpisać w system prawny. Wstępujemy do Unii. Nie chcemy rozdawniczej polityki społecznej, pasywnej. Chcemy aktywną. Więc była to wybitna postać. Ja mam takie zobowiązanie. Myślę, że dzieci też. Że po prostu to trzeba pomnażać, że to trzeba w ogóle, że ludzie na świecie nie wiedzą, że człowiek może się zmienić, że robią głupie struktury, właśnie rozdawnicze. Nie robią takich struktur, gdzie człowiek jest też współuczestnikiem, współdecydentem, współwłaścicielem tego, co robią. Robią hierarchiczne formy pomocy, a to muszą być wspólnotowe. Mamy wiele do przekazania i ludzie tego potrzebują. Ja przez parę lat, najpierw 2 lata z Tomkiem byłam w Macedonii, teraz ostatnie 3 lata sama. To Ministerstwo Pracy przyjechało tutaj z minister Jovanką Trenczeską. Zobaczyli to wszystko. Poprosili, żebyśmy pomogli im ustawę opracować. Opracowaliśmy tą ustawę. Ta ustawa będzie pewnie wkrótce wdrażana. Potrzebują nas tam, żeby chociaż pilotaż przeprowadzić. Potrzebują braci Barkowych. Byliśmy u ojca Tomisława teraz przy parafii. On mówi, my mamy pusty dom, gdzie jeden stary ksiądz mieszka, 20 pokoi. Pomożecie nam taką wspólnotę zrobić, z taką działalnością ekonomiczną? Pomożemy. I będzie więcej ludzi miało szansę, ale to nie tylko oni się zmieniają. Otoczenie się zmienia. Minister się zmienia, przychodzi.
Czyli
i słyszy,
Barka
że jest
też
zmiana.
Absolutnie nie zwolniła przez ostatnie 5 lat.
Nie, Barka przyspieszyła. Bardzo przyspieszyła.
Czy teraz już pod koniec tej naszej rozmowy czuje pani swoją supermoc?
Tak. Tak, wydobyła pani ze mnie tą te wszystkie rzeczy, jak się to wszystko złoży, to rzeczywiście, ale naprawdę, powiem szczerze, że nie czuję, żeby to była moja zasługa. No to, że weszłam na tą drogę, że Tomek mnie na tę drogę zaprosił, ale jeszcze
pani
też
na tej drodze wytrwała.
Wytrwałam na tej drodze, ale też wytrwałam, bo ta droga, no, niesie tą przemianę tych osób i to jakoś na mnie tak wpływa, że ja tą moc dostaję od tej ich przemiany, że ja jestem silna i że ja mogę innym przekazywać, że to jest naprawdę prawda, że to nie jest nic skłamane, naciągane, wyidealizowane, że to jest naprawdę prawda i zachęcać, żeby w tą stronę
z pani
iść.
Energią i z tym, jak pani zaraża, też tym swoim optymizmem, mam wrażenie, że mogłybyśmy nagrać z 5 programów supermocnych.
Spokojnie.
Ale niestety mamy do dyspozycji tylko ten jeden. Nie wymieniłam mnóstwa rzeczy. Jest pani laureatką wielu nagród krajowych, międzynarodowych, Krzyż Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, nagrody Fundacji Pro Bono Publico, Global Development Network i tak dalej, i tak dalej. Została pani nagrodzona przez magazyn Time tytułem European Hero w 2003 roku. I teraz w tym roku?
Dostałam tytuł Wielkopolki w tym roku, ale jestem też na liście Europejskiej Sieci Kobiet Przedsiębiorczych, no wśród 10 takich, powiedzmy, wpływowych kobiet tu w Europie, więc no trochę tych tytułów się posypało, ale to myślę, że to po prostu jakby całe środowisko się na to składa, a ja no, jestem tą, która to odbiera, ale zawsze mówię, to jest wszystko nasze.
Barbara Sadowska, supermocna. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. A mówiłam to ja, Ania Skoczek. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
supermocne. Podcast Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.